Storybox przedstawia książkę Agnieszki Krawczyk Ogród Księżycowy. Czyta Mirella Biel. Rozdział pierwszy. Na ile znam język hiszpański, tłumaczenie jest dobre, Laurito, powiedziała Carmen Rojas do szczupłej kobiety, która wspólnie z nią pochylała się nad manuskryptem. Sabina Południewska podniosła głowę, założyła kosmyk włosów za ucho i przerzuciła kartki. Czemu mówisz do mnie, Laurita? Zapytała z ciekawością. Laura Rossa to tylko mój pseudonim. Carmen pokręciła głową tak gwałtownie, że zabrzęczały jej zabytkowe peruwiańskie kolczyki. Kochana, kiedy się spotykamy służbowo, a ja występuję w roli twej agentki literackiej, to jesteś dla mnie Laurita. A kiedy znowu stajemy się kumpelkami, to jesteś Sabina. KPW? Sabina roześmiała się wesoło. Tokowi rozumowania przyjaciółki nie można było niczego zarzucić. Po prostu odróżniała sferę prywatną od zawodowej. Carmen była współwłaścicielką jednej z największych w Ameryce Południowej agencji literackich, siostry Rojas. Niedawno sprzedała w Argentynie i Kolumbii licencję na ostatnią książkę Sabiny i teraz przeglądały tłumaczenie. Jak uważała Carmen, nie było złe. Sabina musiała jej zaufać, bo nie znała tego języka, choć ogromnie podobały się jej znaki przestankowe, odwrócone wykrzykniki i znaki zapytania. Carmen Rojas była osobą szczególną, zwariowaną i żywiołową. Świetnie władała kilkoma językami, w tym polskim, ale jej sposób wysławiania się niejednokrotnie wpędzał rozmówców w zakłopotanie. Carmen, wielbicielka romansów, piłki nożnej i programów telewizyjnych, niezbyt wysokich lotów, lubiła określenia w stylu spokojna twoja rozczochrana, nie kituj, czy sorry gienia, świat się zmienia, którymi potrafiła okrasić swą wypowiedź nawet podczas najbardziej oficjalnego spotkania. Ponieważ gustowała również w literackiej klasyce, twórczo wykorzystywała takie słówka jak wciórności czy duby smalone, wymawiając je z uroczym latynoskim akcentem. Sabina była zdania, że jej agentka wyraża się malowniczo, zaś sama Carmen była przekonana, że jej polszczyzna jest bardzo finezyjna. Zapewne obie miały rację. Teraz jednak Carmen z powrotem zagłębiła się w tekst, a Południewska spojrzała przez okno. Siedziały w jadalni hotelu pod Gralem i Różą, prowadzonego przez szwagierkę Carmen, Milę Mossakowską. Była to prawdziwa architektoniczna osobliwość. Budynek miał wielki taras, na który wychodziło się wprost z jadalni, zaś ogromny front, zaprojektowany w stylu włoskim, ozdabiała średniowieczna wieża, wznosząca się ponad dachem jak latarnia morska nad wybrzeżem. Było to zresztą trafne porównanie, bo dom górował nad doliną, skrywającą przepiękną łąkę i plantację kwiatów. Sabina uwielbiała to miejsce. Spędziła tu najszczęśliwsze miesiące swego życia, pisząc ostatnią książkę. Właśnie tę, którą teraz przeglądały. Właścicielka hotelu, Mila, stała się jej przyjaciółką i to ona umożliwiła Sabinie kupno własnego domu, przepięknej, choć zrujnowanej posiadłości na pobliskich Modrzanach. W ten sposób Sabina, dla której pobyt w Idzie miał być tylko kilkumiesięcznym przerywnikiem w jej uporządkowanym, w miarę spokojnym życiu autorki poczytnych książek, osiadła tu na dłużej. Czy na stałe? Tego jeszcze nie wiedziała. Ale zyskała tu nie tylko przyjaciół, takich prawdziwych na dobre i na złe, ale też i dom. Swoje miejsce na ziemi, do którego mogła wracać, bo należał w całości do niej i witał ją za każdym razem tak samo serdecznie. Uśmiechała się do tych myśli i czuła wielki spokój. Starała się zerkać na przekład, który wciąż studiowała Carmen, ale tak naprawdę ciągnęło ją na łąkę i dalej, do domu, miejsca, które było jej tak bliskie i kochane. Był maj i dopiero co zakwitły bzy. Sabina czuła ich upojny zapach i nie mogła się skupić na pracy. Wiosna wybuchła z taką intensywnością, że nagle, w ciągu kilku dni, wszędzie pojawiły się bajecznie kolorowe kwiaty. Pisarkę zawsze zadziwiała ta nagła metamorfoza. gdy ze smutnego i nieokreślonego kolorystycznie przedwiośnia w jakiś nieledwie czarodziejski sposób wyłaniała się wiosna w pełnej krasie. Początkowo był to pierwszy ciepły powiew wiatru, który przełamywał chłód. Powietrze zaczynało pachnieć słońcem i rozgrzaną ziemią. Jeśli padał deszcz, to i on miał świeży zapach. Potem nagle pojawiały się pąki i eksplodowały pierwsze kwiaty, a całe zjawisko zaczynało przypominać jakiś szalony wyścig, którego nic już nie mogło powstrzymać. Budzenie się natury do życia zapierało dech w piersiach. Łąka dzieląca pałac od domu na Modrzanach wyglądała niesamowicie, kipiąc od barw i zniewalających aromatów. Zrobiło się bardzo ciepło. Zakwitły drzewa, a krzaki tawuły pod domem Sabiny pokryły się białym i różowym kwieciem. Remont jej ukochanej siedziby miał się właśnie ku końcowi. Kiedy kupowała ten dom jesienią, przedstawiał sobą obraz nędzy i rozpaczy. Dach przeciekał, podłogi były zniszczone i wypaczone, ściany od dawna wołały o malowanie. Południewska nie podejrzewała, że remont będzie tak wyczerpujący i kosztowny. Zainwestowała weń wszystkie swoje oszczędności i musiała nawet wziąć kredyt. Koszty przekroczyły najśmielsze oczekiwania, ale nic się nie liczyło poza faktem, że nareszcie mogła zrealizować swoje marzenie. Modrzany wyglądały wspaniale. Budynek odzyskał dawny blask, choć niczego nie stracił ze swej tajemniczości. Wszyscy zastanawiali się, skąd tutaj wzięła się taka architektura. Dom zbudowano w stylu posiadłości typowych dla północnej Anglii. Miał kształt litery L i składał się właściwie tylko z parteru i wysokiego poddasza. Parter mieścił olbrzymią kuchnię połączoną z salonem i kilka małych klitek niewiadomego przeznaczenia, które Sabina przerobiła na swój pokój do pracy, nazywany przez jej narzeczonego miejscowego lekarza Krzysztofa Doleckiego gabinetem. Nie był to jednak żaden gabinet. Południewska ustawiła niewiele sprzętów, właściwie tylko sosnowy stół, pokryty zielonym pluszem fotel i kilka półek z książkami. Nie lubiła, kiedy coś ją rozpraszało podczas pisania, dlatego starała się nie gromadzić wokół siebie zbyt wielu przedmiotów. To taki gabinet w reorganizacji. Krzysztof się śmiał, gdy z dumą pokazała mu to pomieszczenie. Przerobiła małe okienka na wielkie okna tarasowe i od świtu mogła się cieszyć widokiem na łąki. Uwielbiała go. Teraz, gdy zamieszkała na stałe w Idzie, wstawała bardzo wcześnie wraz z pierwszymi promieniami słońca. Zbiegała z sypialni usytuowanej nad gabinetem, zaparzała kawę i stawała w oknie. Jak zwykle nie mogła się napatrzeć na poranny balet mgieł, które snuły się nad łąkami. Potem słońce wędrowało spokojnie po niebie, a ona pracowała. Nigdy nie czuła się tak spełniona i szczęśliwa. Kochała ten